Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam. Cieszymy się obecnością również słuchaczy Radia Maryja, a nade wszystko witamy gościa, który przybył dzisiaj do naszego studia. Naszym gościem jest pan Tadeusz Szczyrbak z rodziny Rodła, z wrocławskiego oddziału. Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca, słuchaczy i widzów telewizji Trwam.
To już po raz kolejny możemy rozmawiać o sprawach polskich, o sprawach narodowych na naszej antenie.
Tak, za co wyrażam i serdeczną wdzięczność i dziękuję bardzo, że możemy podnosić wątek, bo też będzie dzisiaj obecny, chociaż w mniejszym stopniu Rodła, tego Rodła, tego pięknego znaku, który tutaj też jest wzbogaceniem naszej audycji, zwłaszcza widzą to, czy przede wszystkim widzą to widzowie telewizji Trwam, ale możemy podnosić polskość Wrocławia, ziem zachodnich i północnych w kontekście XX wieku i tego bardzo bogatego czasu międzywojennego, a w dniu dzisiejszym powiemy również o okresie wojennym.
No właśnie, temat naszego dzisiejszego spotkania to polski ruch oporu Olimp w wojennym Wrocławiu.
Tak, tutaj mówimy o współpracy bardzo zresztą znamienitej Polaków spod znaku Rodła i ludzi z literą P. Mówimy o wojennym Wrocławiu lat 40., zwłaszcza pierwszej części II wojny światowej, kiedy Wrocław, niemiecki Breslau, nie był jeszcze doświadczony działaniami wojennymi. Daleko było jeszcze do czasu roku 45 roku, kiedy Wrocław został zamieniony w twierdzę. W 1940-41 roku wskutek działań wojennych i już otwarcia frontu wschodniego przez Niemcy była potrzebna siła robocza. Siła robocza, którą trzeba było przywieźć czy jakby no, zapełnić te luki kadrowe i ludnościowe ze strony polskiej ludności. I Polacy, młodzi Polacy w dużej części z Wielkopolski, a więc okolic Ostrzeszowa, Kępna, ale także Górnego Śląska, przyjeżdżali dobrowolnie też w dużej mierze w poszukiwaniu pracy, aby tutaj osiedlić się we Wrocławiu, żeby nie być po prostu też zdanym na przymusową deportację, na roboty przymusowe w głąb Rzeszy, w głąb Niemiec. Przyjeżdżając do wojennego Wrocławia, zgłaszali się do niemieckich Arbeitsamtów, tutaj otrzymywali przydziały pracy. Musieli nosić na co dzień tę hańbiącą literę, znak P, która pokazywała, że to jest Polak. W ślad za tym szereg różnego rodzaju niedogodności i w sklepie, i na ulicy, i w kinie, i w tramwaju.
Pan o hańbiącej literze P?
Mówię o hańbiącej literze P, znaku P, który pokazywał no, każdemu mieszkańcowi na ulicy, że to jest Polak. Podobnie jak również Rosjanie i przedstawiciele narodowości żydowskiej również nosili te znaki, które ich identyfikowały. A można powiedzieć w sumie, że trzy narodowości były jakby tutaj tymi narodowościami najbardziej no, takimi przez okupanta niemieckiego prześladowanymi. Wojenny Wrocław to potężna niemiecka gospodarka, wielkie zakłady pracy, w których właśnie Polacy wojennego Wrocławia, ludzie z literą P, znaleźli pracę.
Jakie to były zakłady?
To były wtedy takie zakłady jak Famowerke, Linke Hoffmann, duże zakłady zbrojeniowe, które no, wykonywały te kontyngenty na rzecz wojennej gospodarki Niemiec, ale również mniejsze zakłady pracy. I browar na osiedlu Szczepin, browar Kipke, młode dziewczęta świadczyły pracę w domach. No, tę pracę, która była ciężka, wielogodzinna, mało płatna, przy słabym wyżywieniu. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że przez lata powojenne martyrologia ta wojennego Wrocławia ludzi z literą P często była jakby na drugim planie. To znaczy w świadomości Polaków utrwalił się obraz, że ta prawdziwa hekatomba, ta prawdziwa martyrologia to obozy koncentracyjne niemieckie. Po 1989 roku mówimy głośno również o gułagach, o sowieckich łagrach. Natomiast warto i trzeba również mówić o tej właśnie martyrologii codziennej w głębi Niemiec.
Nikt nie zdaje sobie sprawy z koszmaru dnia codziennego, który wówczas przeżywali Polacy i nie tylko wszyscy, którzy byli w zasięgu okupacji niemieckiej.
Tak, i tu mówimy właśnie o ziemiach tych w okresie międzywojennym niemieckim, bo nie mówimy tutaj o generalnej guberni czy o kraju Warty, Wartegau, a więc o tych ziemiach, które zostały bądź właśnie wydzielone, bądź włączone do III Rzeszy, tylko o tych swoiście, nazwę to w dużym cudzysłowie, rodzimych niemieckich ziemiach, które przez te stulecia były tymi wschodnimi rubieżami, w okresie międzywojennym najpierw w Republice Weimarskiej, później w III Rzeszy, i do których to miast właśnie trafiali Polacy z tych nieodległych ziem, bowiem pomiędzy na przykład Wrocławiem a Wielkopolską i wspomnianymi przeze mnie miejscowościami Ostrzeszowem, Kępnem jest raptem 70-80 kilometrów.
Mówimy o olbrzymiej ilości Polaków, która przymusowo była zatrudniona w niemieckich zakładach zbrojeniowych we Wrocławiu. Możemy tutaj mówić o jakichś cyfrach, liczbach, proporcjach?
Tak, naturalnie. W połowie 1944 roku, a więc jeszcze przed dużymi deportacjami po Powstaniu Warszawskim, bo trzeba wiedzieć, że jesienią 1944 roku via Pruszków wielu Polaków zostało deportowanych na roboty przymusowe właśnie do Wrocławia. Szacuje się, że w wojennym Wrocławiu w 1944 roku przebywało około 50-60 tysięcy Polaków. W mniej więcej 70-80 obozach pracy przymusowej wojennego Wrocławia. 70-80 obozów, które były dużymi lub mniejszymi obozami. Były dużymi obozami, jak na przykład obóz Burgwajde na Sołtysowicach, czy inne obozy, ale były to również obozy mniejsze, kilkusetosobowe, w których Polacy, na przykład jak obecna szkoła łączności przy ulicy Hauke-Bosaka, Klausewitz-Schule, to również jeden z obozów pracy przymusowej. A więc tych obozów było kilkadziesiąt, gdzie Polacy w różnych formach, czy to szkoły, czy korytarza, czy jakichś prowizorycznych but zamieszkiwali, to wszystko składało się na tę uciążliwość codziennego dnia, gdzie przy wyczerpującej pracy, słabym wyżywieniu, tej pogardzie codziennej, również warunki te bytowe, te jakby socjalno-bytowe były bardzo, bardzo kiepskie.
Jaką rolę odgrywał wojenny Wrocław w III Rzeszy?
No, był miastem bogatym, był miastem takim charakterystycznym, który również, jak tu wspominaliśmy na początku audycji, później odegrał decydującą, kluczową rolę podczas obrony miasta Wrocław jako twierdzy. Kilka dni temu, wczoraj, przedwczoraj, 8 maja, obchodziliśmy 62. rocznicę zakończenia II wojny światowej. 2, przypomnijmy, maja padł Berlin, stolica III Rzeszy, a twierdza Festung Breslau, miasto Wrocław, broniło się aż do 6 maja. Także tu trzeba mieć świadomość, że od lutego do maja, w przeciągu 3 miesięcy, to miasto w 80-kilku procentach zostało zniszczone, broniło się bardzo, broniło się mocno. Tutaj była rzeczywiście wyjątkowa determinacja, poprzez którą wielu Polaków wojennego Wrocławia, wielu ludzi z literą P oddało życie przy bezsensownych umocnieniach, przy bezsensownych planach wojennych, przy choćby zupełnie irracjonalnej budowie lotniska na placu Grunwaldzkim, skąd wystartował faktycznie tylko jeden samolot w maju 1945 roku.
Dlaczego pan mówi o bezsensownych i irracjonalnych tutaj rozwiązaniach?
No, takie były założenia włodarzy armii niemieckiej, aby to kluczowe miasto utrzymać. To mimo, że front posuwał się już od kilku miesięcy na zachód, te walki trwały bardzo mocno. We Wrocławiu były naprawdę walki o każdą ulicę, o każdą kamienicę i szczególne działania wojenne w mieście Wrocławiu miały miejsce od strony, to jest też charakterystyczne, nie wschodniej czy północnej, ale od południowej i zachodniej. Na osiedlu Szczepin, na którym mieszkam, którego Rady Siedla Szczepin jestem przewodniczącym, najlepiej było to widać, bowiem jest to stosunkowo młode, 30-kilkuletnie osiedle. Praktycznie ta część Wrocławia została zniszczona w 1945 roku, mimo że składa się z pięknych kamienic, z pięknych ulic. Mamy jeszcze pozostałości nieliczne z tamtego czasu. Jest duży bunkier przy ulicy Legnickiej. Natomiast te działania, ta naprawdę jakaś taka postawa do ostatniej faktycznie kropli krwi ze strony Niemców była, co wiązało się również z dużymi stratami tak ludności cywilnej polskiej, jak i niemieckiej, jak i wojsk radzieckich, które oswobadzały Wrocław w maju 1945 roku.
Wrocław to nie tylko silny ośrodek przemysłowy, ekonomiczny, ale również prężny bardzo ośrodek intelektualny.
Tak, jest to miasto, no, które ma już tysiącletnią historię, tysiącletnie dzieje. polska historia tego miasta to czas do połowy XIV wieku, ale nieprzerwany żywioł Polski i ludność polska we Wrocławiu i na Śląsku to okres do XX wieku. To trzeba wyraźnie podkreślać, widząc ten czasokres dziejów tak w czasach piastowskich, jak i w okresie międzywojennym, kiedy tu mówimy o właśnie Polaka spod znaku Rodła. Okres powojenny to miasto, które to miasto, w którym zamieszkują Polacy z różnych części obecnej III Rzeczypospolitej, jak i Kresów Wschodnich. Wrocław ma charakter lwowski, ale ma również charakter szeroko rozumiany, kresowy. Tu są Polacy rodzimi, chociaż w mniejszym stopniu Polacy z Wielkopolski i Pomorza. Jest to na pewno w tym momencie no, taki wielokulturowy tygiel, gdzie no, spotkały się różne też szkoły, w sensie...
Ale to jest dzisiejszy obraz Wrocławia. A jeżeli chodzi o Wrocław wojenny i przedwojenny?
No to jako ośrodek intelektualny to również miasto prężne, bowiem to miasto od czasów XVIII wieku, najpierw miasto pruskie, później mówimy o mieście jako takim niemieckim od 1870 roku. Miasto, które wydało wielu noblistów, to trzeba wyraźnie też podkreślić. Miasto piękne, miasto zawsze zielone, nie tylko teraz w XXI wieku, ale i przed wojną. I miasto, które rzeczywiście było kluczowym miastem tutaj na wschodnich rubieżach ówczesnych Niemiec. Na pewno Królewiec, na pewno Szczecin, ale przede wszystkim po Berlinie to było miasto, które było i najpiękniejsze, i najbardziej rozwojowe. I chyba taką też tendencję utrzymało teraz już od 60 latach, gdy wróciło do Polski na nowo.
Mówiąc nam o wojennych losach Polaków we Wrocławiu, szczególnie Polaków właśnie naznaczonych tą literą P, o których pan wspomniał, należy powiedzieć o tej organizacji, która jest niemalże tematem naszego dzisiejszego spotkania, jego myślą przewodnią, jaką jest Olimp. Jak on się zawiązał? Jaka jest geneza tego ruchu?
Na osiedlu Szczepin, wspomnianym przeze mnie nieopodal placu Jana Pawła II, znajduje się monument, pomnik wzniesiony 20 kwietnia 1990 roku, który upamiętnia ludzi z literą P i Polaków spod znaku Rodła. W tym miejscu, już w tym momencie w nieistniejącej kamienicy, na wysokim czwartym piętrze spotykali się Polacy. Polacy z literą P i Polacy spod znaku Rodła. Nazwa wzięła się stąd, że udając się wysoko na te czwarte piętro niemieckiej kamienicy, często zmęczeni Polacy dodawali sobie otuchy czy żartowali, że udając się do gospodarzy tej nieruchomości, tego mieszkania, wspinają się wysoko jak na Olimp. Ta miła nazwa przyjęła się i te początkowo niewinne towarzyskie spotkania w rodzinie Romana Wyderkowskiego. Ja przypomnę, że to w tym momencie jest róg ulicy Sokolniczej i Zelwerowicza. W czasie II wojny światowej to była ulica Janstrasse i Neue Antonienstrasse. To miejsce, które później stało się właśnie tym ruchem oporu. Z tych właśnie początkowych spotkań następnie postanowiono bacznie przyglądać się wojennej gospodarce Niemiec, obserwowano ruchy wojsk, obserwowano nastawienie i nastroje wśród robotników i w ogóle Niemców w wojennym Wrocławiu. To wszystko selektywnie analizowano i te meldunki, te swoiste takie dosie trafiało z jednej strony dla aliantów na zachód, z drugiej strony przez Łódź już do Polaków na wschodzie, bowiem po 1941 roku już mamy do czynienia jakby z frontem wschodnim i nową sytuacją w II wojnie światowej. Powstał polski ruch oporu Olimp, jeden z wielu zresztą we Wrocławiu i na Śląsku, bo trzeba tutaj wyraźnie podkreślić jeszcze o takim ruchu oporu jak Stragan, czy wielu innych formach działania. Jednak ten ruch oporu był szczególny, no i był tym ruchem, który mimo całej jakby ostrożności i przezorności spowodował zainteresowanie ze strony tak wrocławskiej, jak i katowickiej gestapo. I blisko roczna działalność ruchu oporu Olimp została 5 czerwca 1942 roku przerwana z masowanymi regularnymi, przygotowanymi aresztowaniami ze strony gestapo. Ci Polacy spod znaku Rodła i ludzie z literą P, bo tu mówimy o doskonałej współpracy Polaków z Wielkopolski i Górnego Śląska, z rodzimymi autochtonami, z Polakami z Wrocławia, to późniejszy okres martyrologii i najcenniejsze ofiary życia, którą właśnie nasi rodacy złożyli w niemieckich obozach koncentracyjnych. Po tej udręce i po tych cierpieniach, po torturach na niemieckiej gestapo i policji we Wrocławiu, następnie zostali przewiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych. Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen i wreszcie na Dolnym Śląsku, w ogóle na ziemiach zachodnich, największy obóz koncentracyjny Gross-Rosen. To miejsce, które jest blisko Wrocławia, 70 kilometrów. To miejsce, które trzeba przybliżać zwłaszcza młodym ludziom, żeby widzieli, jak wygląda to miejsce pamięci, które jest tak mocno związane właśnie z wojennym Wrocławiem.
I znowu powróćmy tutaj do ilości. Jaka to była, czy możemy mówić o cyfrach, ile osób było zaangażowanych w ten ruch oporu?
Mówi się o 100-200 osobach, które były zaangażowane w ten ruch, natomiast aresztowania dotknęły kilkadziesiąt osób. Nielicznym udało się właśnie ujść z życiem. Było to związane albo z wyrokami wysokimi więzienia, bądź jak w przypadku Polaka spod znaku Rodła, znanego lekarza medycyny wrocławskiej Stefana Kuczyńskiego, wiązało się to nawet z uniewinnieniem. Tu jakby była znowu ta wspaniała wartość posługiwania się prawem i znajomości prawa niemieckiego, tego landowego czy prawa pruskiego, bo takim prawem wspaniale posługiwali się Polacy spod znaku Rodła w okresie międzywojennym. Jednak na tym cokole, czy tutaj na pomniku ruchu oporu Olimp, z jednej strony obok godła państwowego i litery P i znaku Rodła, są również wymienione imiona i nazwiska tych Polaków, którzy właśnie zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych. Ten temat, proszę ojca, był podnoszony w minionych czasach w różnych publikacjach, między innymi przez pana profesora Alfreda Koniecznego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak widać, za starania ludzi z literą P, już nielicznych żyjących ludzi z literą P, olimpijczyków, to ich starania spowodowały, że ten pomnik w 1990 roku na naszym osiedlu został postawiony i jestem bardzo rad i usatysfakcjonowany, że od 2 lat Rada Osiedla Szczepin objęła to miejsce opieką. Tak w sensie estetycznym, w sensie porządku wokół tego monumentu, jak i przybliżaniem tego miejsca w świadomości z jednej strony mieszkańców Szczepina, ale i całej społeczności wrocławskiej. Tu są dowody, że młodzi wrocławianie, nawet przedszkolacy z jednego z przedszkoli na Szczepinie, też tutaj przychodzą, odwiedzają to miejsce, zapoznają się z polską martyrologią wojennego Wrocławia. No i w ten sposób realizują na pewno patriotyzm jutra. Kiedyś dorosną, przekażą następnym pokoleniom. No takie jest zadanie chyba nas Polaków, żebyśmy słowem, ale i czynem świadczyli o polskości Wrocławia.
Cyprian Kamil Norwid pisał, że naród składa się z jednego pokolenia ludzi żyjących, ale też i z wielu pokoleń ludzi umarłych, którzy tworzyli jego przeszłość i w sposób decydujący wpływają na rozwój teraźniejszości.
Piękne zdanie, jest mi i ta myśl znana. Rzeczywiście nawet przy okazji marcowej naszej uroczystości Rodła, 69. rocznicy Kongresu Polaków w Berlinie, tę myśl Cypriana Kamila Norwida przypominaliśmy. Taka myśl ubogaca, na pewno jest dopełnieniem, ale gdy młodzi ludzie widzą autentyczność w działaniu, widzą, że jest czyn, widzą, że jest konkret, to wtedy widzą, że jest autentyczność. Z jednej strony przekazujemy ten depozyt, który sami otrzymaliśmy, następnym pokoleniom, a z drugiej strony jesteśmy jeszcze w stanie pokazać tym nielicznym ludziom z literą P, którzy tym miejscem się opiekują i miejscem, które jest dla nich szczególnie istotne. Wspomnę jeszcze jednym zdaniem, proszę ojca, że pan Jerzy Podlak, wrocławianin, który tym miejscem szczególnie się opiekuje, to brat nieżyjącej już świętej pamięci Felicyty Damczyk z domu Podla, która jako 20-letnia młoda dziewczyna w 1942 roku była zaaresztowana, torturowana, prześladowana, która też zawarła w takiej publikacji Niewolnicy w Breslau, w Wolni we Wrocławiu, swój głos, swoje świadectwo o tym czasie i która również miała duży udział w tym, aby ta historia, ta piękna spuścizna, te dzieje, ale również ten pomnik upamiętniał właśnie ludzi z literą P i ten ruch oporu Olimp, który jest no, bardzo ważną częścią polskiej martyrologii i polskiej obecności w wojennym Wrocławiu w czasie II wojny światowej.
I powróćmy może jeszcze raz na Olimp, na 4. piętro przy ulicy obecnie Sokolniczej. Tam zawiązała się ta organizacja. Co było jej celem? Dlaczego ona właśnie tam się no, zaczęła rozwijać.
Przyjęto to miejsce z kilku powodów. Otóż miejsce było gościnne ze względu na mieszkanie rodziny Wyderkowskich. Tam przyjeżdżający do Wrocławia Polacy kontaktowali się, otrzymywali pierwsze porady, pierwsze uwagi, wsparcie czy rzeczowe, czy finansowe. Wybrano to miejsce z tego też powodu, że na dole znajdowała się restauracja, a więc duży przepływ ludzi, duży ruch ludzi nie powodował jakichś skojarzeń, był przez to jakby takim miejscem stosunkowo bezpiecznym. I był wreszcie miejscem, gdzie, jak mówię, po tych początkowych rozmowach, wydawałoby się niewinnych jakichś informacjach, ta inicjatywa przeszła później jakby w zorganizowany ruch. Takie osoby jak nazwiska jak Wyderkowski, Twardzik, Grzesiewski i wiele, wiele innych osób, to ci, którzy tym ruchem kierowali, którzy przewozili meldunki i plon tej wywiadowczej akcji poza Wrocław. Natomiast każdy na miarę swoich umiejętności i możliwości interesował się tym, co dzieje się w wojennym Wrocławiu, ruchem wojsk niemieckich, nastrojami wśród ludności niemieckiej, planami, jeśli była możliwość dotarcia do takich również. Nawet taka drobna sprawa wydawałoby się jak słuchanie radiostacji niemieckich czy radia z Londynu. To później było również tym tematem, czy tym zarzutem, z którego powodu właśnie ludzie z literą P otrzymywali kary wieloletniego więzienia, bo nie można było im udowodnić niczego innego, natomiast do tego bądź się przyznawali, bądź były na to niezbite dowody. Miejsce na wysokim czwartym piętrze, jak mówię, było tym Olimpem z nazwy i tym miejscem, skąd wygenerowano tę wspaniałą działalność. Wielu przecież mieszkańców wtedy wojennego Wrocławia przy tej kilkunastogodzinnej codziennie pracy i swoim zameldowaniu, zakwaterowaniu w innych miejscach przybywało na Olimp, ale również spotykano się na osobowicach w postaci majówek, takich plenerowych spotkań, aby no, być niezauważonym, nie dać jakby tutaj możliwości no, inwigilacji, chociaż taka, jak mówię, istniała od wielu miesięcy niemieckim służbom. Jest to w praktycznym ujęciu pełny rok aktywnej działalności od połowy 41 do wspomnianego piątku, 5 czerwca 1942 roku, kiedy właśnie miało miejsce aresztowanie, przygotowana akcja przez katowicką i niemiecką gestapo. I tu mówimy o jakby rozbiciu ruchu oporu Olimp, ale nie rozbiciu w ogóle tej działalności wywiadowczej, która, jak mówię, na innych polach, w innych miejscach cały czas ustawicznie miała miejsce.
Olimp w relacji do innych ośrodków ruchu oporu?
Na pewno przyjazne kontakty z tymi środowiskami we Wrocławiu, które były jakby swoistymi delegatorami Armii Krajowej z centralnej Polski. Takie relacje, takie związki były. Wspomniałem tutaj o ruchu oporu Stragan. Taką przyjęło to środowisko nazwę. No, kontakty z tymi różnymi osobami, które były swoistymi jakby takimi emisariuszami, czy korzystając z urlopów, z przepustek, z możliwości regularnego wyjazdu do rodzin, do Wielkopolski czy na Śląsk. Ta cała działalność odbywała się w ten sposób. Byli kurierzy, byli emisariusze, a tu z Wrocławia jakby no, wypływały te informacje, które były przygotowane, zebrane, były jakby takim swoistym dossier. Natomiast generalnie skupiano się na tej zawartości, czy na tym polu wrocławskim, co się tutaj dzieje. Bo ci młodzi, w większości ludzie, Wielkopolanie, jak mówiłem, Górnoślązacy, byli w różnych miejscach. Tutaj obserwowali, co się dzieje. Otrzymywali też wskazówki od swoich starszych kolegów, bo są różne wersje. Mówi się też tutaj o działalności na swój sposób dwójkowej, trójkowej. Nie każdy się znał, żeby w momencie dekonspiracji nie było jakby tego łańcuszka aresztowań. Mimo jednak jakby takich tutaj prewencyjnych postaw, no ten plon w postaci aresztowania wielu ludzi z literą P, ale także Polaków spod znaku Rodła był duży. Warto odnotować, że Polacy z literą P to Polacy z obywatelstwem II Rzeczypospolitej, prawda? Z państwa osobnego. Natomiast ludzie Polacy spod znaku Rodła to obywatele III Rzeszy. Stąd inna tutaj klasyfikacja prawna, inne sądy. Jest to jakby zupełnie inny rozdział, jeśli chodzi później o okres 1942 i 1943 roku. Te aresztowanie z czerwca spowodowało kilkumiesięczne tortury, kilkumiesięczne śledztwo. Jak wspominałem, grudzień 1942 roku to czas, kiedy wymienieni tutaj na płycie pomnika ludzie z literą P zostali wywiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych i tam w większości w pierwszej połowie 1943 roku oddali swoje życie za ojczyznę, w co bardzo wierzyli, oddali swoje życie za polski Wrocław. I choćby dlatego twórcy tego pomnika, twórcy tego monumentu pod godłem państwowym 17 lat temu umieścili następujący napis. W latach 1941-42 w domu przy zbiegu ulic Sokolniczej i Zelwerowicza zbierali się konspiracyjnie członkowie Polskiego Ruchu Oporu Olimp. Za polski Wrocław oddali życie Polacy spod znaku Rodła oraz Polacy spod znaku litery P, wywiezieni na roboty przymusowe. Przyjaciele, ofiara waszego życia nie była daremna. Wrocław na zawsze Polski.
Mam nadzieję, że również nasi widzowie i słuchacze też są zainteresowani dzisiejszym tematem. Przypomnę Państwu, że o Polskim Ruchu Oporu Olimp, jaką rolę odegrał w wojennym Wrocławiu, rozmawiamy z panem Tadeuszem Szczerbakiem. Zapraszamy widzów, słuchaczy do wspólnego udziału w naszym dzisiejszym spotkaniu. Przypomnę numer telefonu, oczywiście 056 to jest numer kierunkowy. Następnie wybieramy 657-0011 i 657-0012. To są numery telefonów dla widzów i dla słuchaczy z Polski, dla tych z Państwa, którzy nasz program odbierają poza granicami. 657-0013 i 657-0014. Dzisiejszy gość naszego spotkania, pan Tadeusz Szczerbak, mówi nam o Polskim Ruchu Oporu w Olimp, który istniał w wojennym Wrocławiu. Już za chwileczkę, po krótkiej przerwie muzycznej, powrócimy do tematu.
Świat wierzą nowej siły,
Dzisiaj w studiu Radia Maria i w studiu telewizji Trwam rozmawiamy o polskim ruchu oporu Olimp, który działał w wojennym Wrocławiu. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan Tadeusz Szczyrbak z rodziny Rodła. Zanim będziemy dalej kontynuowali naszą dzisiejszą rozmowę, odbierzmy może pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Witam ojca i witam pana gościa.
Szczęść Boże. A kogo my witamy?
Genowefa z Warszawy.
Słuchamy panią, pani Genowefa.
Więc ja chciałam powiedzieć, ponieważ tu o Wrocławiu, ja męża uratowałam za Niemców przed wywiezieniem męża do Wrocławia, bo Niemcy złapali. Będąc w ciąży, miałam dużo szczęścia, zresztą bardzo dużo do dnia dzisiejszego i cudów. W czasie okupacji właśnie też od obozu koncentracyjnego uratował mnie cud. Ale wracam do Wrocławia, więc męża złapali na ulicy, jak mnie odprowadzał do ten i właśnie Niemiec z fabryki i takich mechaników w Pruszkowie wywozili już tych pracowników do Wrocławia. I ja ze względu na ciążę puścili męża. Żeśmy wracali, nie wierzyliśmy sami sobie, że w ogóle puścili, no ale szczęście było. Nie przeszkadza, że uratowałam go od Wrocławia, może by tam zginął, bo wtedy bombardowania były, to komuna go zamordowała, dlatego że nie chciał pracować, znaczy nie chciał wykonywać nie spraw nieprawnych, przepraszam, ale ja jestem ciężko chora i mam 83 lata, więc proszę mi wybaczyć.
Wybaczymy tak. Wszystko pani Genowefo i doskonale panią słyszymy.
I
słuchamy z wielkim zaciekawieniem.
Proszę, że męża wyrzucili z pracy, najpierw go ściągnęli, bo w ogóle wysoki intelekt, uczciwy, bardzo go cenili na wybrzeżu, ale był wielkim patriotą i myślał, zobaczył polskich żołnierzy, myślał, że będzie Polska. Ja mu tłumaczyłam, ale prawdopodobnie ludzie go tak zakołowali, że się zapisał do partii. I dopiero jak go służbowo przenieśli do Warszawy, dopiero zobaczył, jaka to jest Polska. I niestety nie chciał pracować bezprawnie. Znaczy to, co nie było prawne, to nie wykonywał. No więc go wyrzucili z pracy i chcieli go zniszczyć psychicznie, no to kazali go wziąć na rybaka. Rok czasu ciężko pracował. Przeszedł Gehennę, no ale ponieważ tam mieliśmy przyjacieli, jak pracował, bardzo cenili nas, więc później go wzięli do PLO. Pracował w PLO. I proszę sobie wyobrazić, wtedy, kiedy powiedział, że już idzie na emeryturę, ponieważ dużo wiedział, będąc w Warszawie, bo wysłali go był przewodniczącym związku, później go zniżyli, a później już go wyrzucili, no bo chcieli, żeby wykonywał pracę, która nie była godna Polaka. I zamordowali go. Chcieli tym, że zawał. Mój mąż wyjeżdżając dostał książeczkę zdrowia. Nie miał przez 16 lat jednego dnia zwolnienia. I proszę sobie wyobrazić, komisja tu w Warszawie, więc mnie powiadomili, że mąż na zawał zmarł w Szanghaju, a komisja nie pozwoliła, sumienie im nie pozwolili i zresztą bardzo cenili męża, więc nie dopuścili do tego i dopiero po 2 miesiącach dostałam wiadomość, że został zamordowany i przyczyna śmierci obrzęk mózgu.
Pani Genowefo, jakie to były lata?
W latach zamordowali go w 75 roku, bo w 70 roku, tak. W 70 roku byliśmy, akurat mąż był, przyjechał do Polski, bo on
tak,
był
tylko,
na...
Tak, tylko że pani Konofeł, to już jest, to jest czas, który daleko, daleko odbiega od czasu, o którym rozmawiamy. Bardzo dziękuję pani za to świadectwo również i za to piękne wspomnienie też. Pozdrawiamy serdecznie i szczęść Boże. Dziękujemy. Tutaj też słuchaczka nam mówiła o właśnie o tym, jakich dokonywano tutaj migracji, chciałoby się powiedzieć. Ale w jaki sposób pojawiali się ludzie we Wrocławiu, którzy później nieludzko wręcz pracowali w obozach pracy?
Naturalnie ta druga, czy poważna, znacząca deportacja Polaków to właśnie jesień 1944 roku i te przesiedlenia po upadku Powstania Warszawskiego z Warszawy przez Pruszków właśnie do Wrocławia na roboty przymusowe, ale także do niemieckich obozów koncentracyjnych w głąb III Rzeszy. I to jest właśnie czas, kiedy tutaj są te silne więzi między Wrocławiem a Warszawą z faktu właśnie tutaj przymusowych prac. Stąd właśnie w tych wspomnieniach Polaków z literą P nawet jest taki przyjęty jakby podział. Najpierw ta pierwsza część II wojny światowej i ci Wielkopolanie i Ślązacy, następnie po 1945 roku, a więc to jest faktycznie jakieś 7-8 miesięcy do momentu zakończenia II wojny światowej, to wspomnienia i ta martyrologia mieszkańców Warszawy w wojennym Wrocławiu. Na pewno wielu dzisiaj nas słuchających, oglądających Polaków też z Warszawy ma w swojej rodzinie, czy miał w swojej rodzinie bliskich, którzy do Wrocławia zostali wywiezieni, natomiast na pewno raczej nie byli, oni nie mogli być członkami Polskiego Ruchu Oporu Olimp, bo tutaj mówimy o latach 1941-42. Choć niewątpliwie temat dzisiaj mamy taki mocno skonkretyzowany, ale on się wiąże w ogóle z problemem pracy niewolniczej, przymusowej, z wojennym Wrocławiem, z tą martyrologią, która miała tutaj miejsce do czasu oswobodzenia miasta w dniu 6 maja 1945 roku. Także tutaj każdy głos jest cenny, tym bardziej głos tutaj pani Genowefy z Warszawy.
Kolejny telefon odbieramy, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że miałam teścia mojego, którego już nie znałam, bo już wtedy nie żył. Nazywał się Wacław Romanowski, inżynier, i on właśnie był w tej organizacji pod znaku Rodła. Wiem niewiele na ten temat, tylko mieszkał wtedy w Poznaniu i został aresztowany tam przez Niemców, przez Gestapo. Przechodził tam oczywiście, jak to za Niemców, straszne rzeczy. Ale w 1940 roku zginął w Stutthofie. Mam tylko tyle. Wiem, że właśnie w tej organizacji pracował już przed wojną. No i był znany w Wielkopolsce przez Niemców prawdopodobnie właśnie z tego tytułu, że jest zaangażowany do tej organizacji. Także wiem z książki o Stutthofie, tam jest tylko parę słów właśnie, że był w obozie i że zginął, ale nic więcej szczegółów nie znam. W każdym razie ucieszyłam się, że jest ta audycja, bo to jest właśnie pierwsza taka wiadomość. Mąż mój już dawno nie żyje, a ja mam w tej chwili już 82 lata, więc też dawno to już było. Także bardzo serdecznie dziękuję. I
my również dziękujemy pani Ludwiko. Szczęść Boże.
Ja rozumiem, że tutaj mamy do przypadek czy przykład Wielkopolski, bo mówimy o Wielkopolsce w okresie międzywojennym, tej części, która przypadła Polsce odrodzonej w 1918 roku, ale również jak w przypadku Zakrzewa, ziemi pilskiej, a więc tej ziemi, gdzie mieszkał i pełnił posługę kapłańską ksiądz patron dr Bolesław Domański, to była ta część, która była w granicach Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. I gdy mówimy tutaj o panu Wacławie Romanowskim jako Polaku spod znaku Rodła, a więc działaczu Związku Polaków w Niemczech, to na pewno mamy do czynienia z Polakiem, który zamieszkiwał międzywojenne Niemcy. Także tutaj też warto poznać tutaj ten przykład, przypadek, nie znam bliżej imienia, nazwiska, spróbuję się zapoznać, ale mówię, to mamy na pewno Rodło, a więc wtedy okres międzywojenny i granice, najpierw mówię Republiki Weimarskiej, III Rzeszy. Także Rodło, Wrocław, czy w tym wypadku Wielkopolska, ale w kształcie terytorialnym, który był w okresie międzywojennym w III Rzeszy.
zarówno losy, jak i cierpienia Polaków wojennego Wrocławia są mało znane ogółowi społeczeństwa.
Są rzeczywiście mało znane i wymagają jednak pielęgnowania, przypominania, upowszechniania i to wspaniałe dziedzictwo, ta ich martyrologia, to trwanie przy polskości na pewno zasługuje na naszą wdzięczną pamięć. I przykładem, dowodem na tę naszą pamięć będzie uroczystość, którą organizuje Rada Osiedla Szczepin za miesiąc. Otóż w dniu 17 czerwca, w niedzielę, trzecią niedzielę miesiąca, Rada Osiedla Szczepin organizuje 65. rocznicę aresztowania członków Polskiego Ruchu Oporu Olimp. Smutne wydarzenie, ale chcemy je udokumentować, chcemy je przypomnieć, chcemy spotkać się wtedy o godzinie 11.30 przy pomniku, chcemy złożyć kwiaty, zapalić znicze, pomodlić się za te osoby, które tutaj są upamiętnione. Chcemy spotkać się następnie o godzinie 13 na uroczystej mszy świętej w Kościele Chrystusa Króla. Ksiądz biskup Józef Pazdur, biskup senior archidiecezji wrocławskiej, który nas dzisiaj słucha, ogląda, którego serdecznie pozdrawiam, będzie przewodniczył uroczystej liturgii mszy świętej. I następnie chcemy się spotkać również na tej części programowej, merytorycznej po tej uroczystej Eucharystii, żeby móc również w postaci takich wystąpień okolicznościowych, referatów przypomnieć polskość Wrocławia, to miejsce pamięci, które jest na naszym osiedlu i to miejsce, które, jak mówię, otoczyliśmy pamięcią, chcemy przypominać i chcemy, żeby ono było w świadomości Wrocławian i kolejnych pokoleń znane, bo to piękne dziedzictwo nie może być zapomniane, a naszym zadaniem w tych lokalnych społecznościach, na osiedlach, parafiach jest, aby te miejsca przypominać. Zresztą, proszę Ojca, osiedle Szczepin to miejsce, gdzie w okresie II wojny światowej znajdowało się wiele obozów pracy przymusowej, dużych zakładów. Dzisiaj są to już zakłady z wieloletnią historią powojenną, jak Archimedes, Dozamel, czy Pafawak, już nieistniejący. Właśnie w tych miejscach niemieckich zakładów następnie po 1945 roku odtwarzały się, czy powstawały polskie zakłady. To jest ta historia Wrocławia. W wielu miejscach, wspominaliśmy tutaj o 70 blisko miejscach związanych z pamięcią wojennego Wrocławia. W wielu tych miejscach znajdują się litery P, w wielu tych miejscach znajdują się okolicznościowe cegiełki, w wielu miejscach znajdują się okolicznościowe głazy, bo to przecież też takie duże zakłady pracy jak Hydral, jak Cefarm, jak Jelcz Laskowice koło Wrocławia i wiele, wiele innych miejsc, które mają w swojej historii właśnie polską martyrologię i warto, żeby może nowe szefostwo, nowe czasami kierownictwo zakładu odwoływało się też do pięknej spuścizny, do pięknych kart zakładów pracy, które mają właśnie tę polskość w swojej historii, w swojej tradycji.
Wspomniał Pan też o lotnisku na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Jaka była jego historia i dlaczego w centrum miasta niemalże?
Budując lotnisko, wyburzono bardzo dużo kamienic, wyburzono wiele ulic. W tym miejscu pomyślano, aby było to miejsce z przeznaczeniem właśnie na taki cel. Pod gradem bomb, pod masowanymi uderzeniami wojsk sowieckich, wojsk radzieckich byli wysyłani do tej pracy w pierwszej połowie 1945 roku właśnie w większości Polacy, ale nie tylko, bo wojenny Wrocław to miasto, gdzie tę niewolniczą pracę musiało świadczyć wielu Europejczyków. Byli tutaj i Holendrzy, Francuzi, Brytyjczycy, Jugosłowianie, przedstawiciele narodowości żydowskiej, Czesi, to, że tutaj są silne związki nasze też słowiańskie z naszym południowym sąsiadem. Natomiast właśnie wielu tych robotników przymusowych oddało swoje życie budując, czy będąc często zapędzanym właśnie na pole swoistej bitwy, a jednocześnie pole budowy, jakim było to lotnisko. I tym bardziej to przemawia do wyobraźni, że wiele tysięcy ofiar, wiele tysięcy istnień ludzkich oddało swoje życie, aby z tego miejsca w sumie wystartował jeden samolot z Gauleitarem Hanke. Także to jest też bardzo wymowne i bardzo pokazujące, jak czasami te różne totalitarne wymysły takiego państwa, które już przecież chyliło się ku upadkowi, a chciało jednak trwać, poświęcało przede wszystkim istnienia i życie innych, ale również życie Niemców, którzy przecież też oddali życie w wojennym Wrocławiu, bo ludność cywilna to też przecież sprawa bardzo poważna, chociaż styczeń i luty 1945 roku i przesiedlenia, które miały miejsce ze strony władz tak wojskowych jak cywilnych, to już zupełnie dobrowolna i autonomiczna decyzja władz niemieckich. Tutaj my jako Polacy, jako naród polski nie mamy nic z tym wspólnego i naprawdę nie można nas obciążać takimi faktami, a takie próby również we Wrocławiu mają miejsce.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, że dzisiaj z panem Tadeuszem Szczyrbakiem rozmawiamy o polskim ruchu oporu Olimp w wojennym Wrocławiu. Zapraszamy do wspólnych rozmów widzów i słuchaczy, przypominając numery telefonów do toruńskiego studia 056, to numer oczywiście kierunkowy, następnie 657 0011 i 657 0012, to numer telefonów dla słuchaczy z Polski, a z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Zapraszamy do telefonowania i już za chwileczkę kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Halo, halo.
Halo.
Słuchamy. Kogo witamy na naszej antenie?
Tu Jerzy z Wrocławia.
Witamy pana Jerzego. Jakie pan ma wspomnienia w związku z właśnie omawianym dzisiejszym tematem?
No, moje wspomnienia są bardzo osobiste, dlatego że po pierwsze, jak już była mowa w programie, moja siostra Felicyta Damczyk i mój szwagier Edward Damczyk byli jednymi założycielami Olimpu, a po drugie ja swoje lata dziecięce spędziłem w wojennym Wrocławiu, gdyż zostaliśmy przywiezieni transportem w 1944 roku z rodziną z obozu w Dachau. I tutaj we Wrocławiu przeżyłem oblężenie miasta Wrocławia. Miałem wtedy 14 lat. Niestety musiałem przedwcześnie stać się osobą dorosłą. Przebywałem w tych obozach, o którym mówił pan Szczyrbak, a więc na Clausewitz-Schule, następnie w obozie Burgweide. Zgodnie z rozporządzeniem komendanta twierdzy Festung Breslau, generała Nichofa i Gauleitera Hankiego, każdy chłopiec po ukończeniu 10 roku życia musiał mieć Arbeitskarte der Festung Breslau i świadczyć pracę codziennie. No, nie chciałbym tu opowiadać o tych przeżyciach związanych z świadczeniem pracy w mieście, które jest oblężone i o które toczą się zacięte walki.
Natomiast no, ale jak wyglądał chciałem... Panie Jerzy, zanim przejdziemy dalej do pańskiej wypowiedzi, proszę nam powiedzieć, jakie uczucia, jakie emocje towarzyszyły panu właśnie podczas dnia codziennego?
No, podczas dnia codziennego. Wyjście... Nas każdego dnia wyprowadzano w kolumnach do miasta. Mówię nas, to była taka kolumna chłopieńca składająca się z chłopców w wieku 14 do 16 lat, mniej więcej 30. Ja byłem początkowo w Räumungskommando, to znaczy na obecnej ulicy Powstańców Śląskich przygotowywaliśmy budynki do obrony. Polegało to na tym, że wyrzucaliśmy wszystkie palące przedmioty z domów, a następnie napełnialiśmy worki z piaskiem i ustawialiśmy w oknach, przygotowując stanowiska ogniowe dla frontu, który w miarę zbliżania, cofania się coraz bliżej centrum miasta musiał mieć przygotowane stanowiska. Natomiast w drugiej fazie wykonywałem pracę jeszcze okropniejszą, bo było to tak zwane Leichenkommando. Jeździliśmy po mieście wózkiem i po prostu obowiązkiem naszym było zbieranie zalegających na ulicach zwłok. A więc proszę sobie wyobrazić 14-15-letnich chłopców, którzy po dwóch, po trzech łapią za ręce, za nogi zwłoki człowieka, ładują na wózek i wożą na skwery tam, gdzie te zwłoki były grzebane. Było to głównie w okolicach ulicy Pomorskiej i dworca na Dodrze, tam gdzie dzisiaj znajdują się skwery. Te cmentarze wojenne przed wystawą ziem odzyskanych w 1948 roku zostały zostały ekshumowane i w tej chwili tam znajdują się zieleńce miejskie. Ja pragnąłbym jeszcze tylko podkreślić bardzo mocno rolę klubu ludzi z literą P, który ściśle współpracuje z panem Szczerbakiem w opiece nad tym pomnikiem. Nas jest oczywiście coraz mniej, gdyż w chwili założenia tego klubu było to ponad 400 osób. W tej chwili jest około 200-210 osób, z reguły starszych, schorowanych ludzi. Ale zasługą tego klubu, bo jest to sekcja historyczna Towarzystwa Miłośników Wrocławia, jest krzewienie w szkołach prawdy o wojennym Wrocławiu. A więc bardzo często odwiedzamy szkoły, spotykamy się z młodzieżą, wygłaszamy prolekcje. I to, co już była mowa, o czym mówił uczestnik programu, pan Szczerbak, w każdym miesiącu kwietniu, miesiącu pamięci, we wszystkich tych miejscach, gdzie były miejsca martyrologii wojennego Wrocławia, składamy wiązanki kwiatów i zapalamy znicze. A więc w ten sposób pielęgnujemy pamięć o ludziach wojennego Wrocławia. Program mi się bardzo podoba, jest to nieliczna okazja, gdzie wraca się do tego tematu. Niestety trzeba z ubolewaniem powiedzieć, że we Wrocławiu, jeżeli chodzi o władze miejskie, to...
Halo, halo?
Tak.
Rozumiemy ten wielokropek na końcu wypowiedzi. Pan działał w Ruchu Oporu sam, czy jeszcze...
Nie, ja pragnę tu sprostować. Ja byłem wtedy za młody, w momencie aresztowań, gdy siostra została aresztowana, mając 20 lat, ja byłem 11-letnim chłopcem. Ja we Wrocławiu znalazłem się dopiero w czerwcu 1944 roku. A więc wtedy, gdy Olimp już dawno był rozbity.
A siostra?
Siostra przebywała 9 miesięcy w areszcie śledczym na ulicy Świebockiej, najpierw w siedzibie gestapo przy podwale, następnie w areszcie śledczym przy dworcu świebockim. No i po zakończeniu bardzo, bardzo okrutnego śledztwa została, jakoś uniknęła wywózki do obozu koncentracyjnego, ale nie mogła już wrócić do poprzedniego miejsca pracy, lecz aby być pod stałym nadzorem gestapo, musiała podjąć pracę pomocy domowej u funkcjonariusza wrocławskiego gestapo. Natomiast mój przyszły szwagier, Damczyk Edward, został wraz z swoim bratem Aleksandrem i z innymi członkami Olimpu wywieziony do obozu Mauthausen, najpierw Gusen, później Mauthausen. No i jakoś udało mu się przeżyć, chociaż gdyby wojna trwała jeszcze 2 tygodnie dłużej, to prawdopodobnie już go wśród żyjących nie było, dlatego że należał do tak zwanych muzułmanów, a był to przecież absolwent przedwojennej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, wysportowany mężczyzna, oficer rezerwy. Ale po wojnie jakoś odnalazł siostrę i pobrali się tu we Wrocławiu, tutaj mieszkali. Tu urodzili się ich synowie.
Takie bywają losy Polaków. Bardzo dziękuję.
A siostra zmarła niestety w 2004 roku. W 2004, tak.
Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to świadectwo i za to wspomnienie. Pozdrawiam
serdecznie.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję.
I szczęść Boże.
Dobrać.
Panie Tadeuszu.
Tak, no to jest głos i świadectwo pana Jerzego, osoby, która jest w sprawę Olimpu no, zaangażowana emocjonalnie i rodzinnie. To jest bardzo wymowne, bo przecież tu wspomniana pani siostra pana Jerzego Świętej Pamięci Felicyta była w tym Ruchu Oporu jako 20-letnia dziewczyna i jej staraniem ten pomnik w 90 roku został postawiony w kwietniu na osiedlu Szczepin. Także tutaj to nie ulega wątpliwości. Tak jak i ta piękna kilkudziesięcioletnia działalność sekcji ludzi z literą P, która z jednej strony prowadzi działalność edukacyjną, spotykając się, tak jak tu pan Jerzy wspominał, z młodzieżą, w szkołach. Te wszystkie pamiątkowe miejsca, głazy, cegiełki, publikacje, to wszystko jest staraniem właśnie tej sekcji takich znamienitych osób jak kiedyś już nieżyjący świętej pamięci pan Maluga, czy pani Czesława Ziębowa, czy teraz pani Danuta Arłowska i wiele innych osób, które tą tematyką się zajmują. Natomiast my zainteresowaliśmy się jako mieszkańcy Szczepina tym miejscem, ponieważ ono jest w pobliżu. I miesiąc pamięci narodowej, jakim jest kwiecień i te wspominanie poprzez modlitwę, składanie kwiatów, znicze, to jest wszystko to, co faktycznie Klub Ludzi z Literą P czyni i to nie ulega najmniejszej wątpliwości, to jest ich wkład w przypominanie martyrologii wojennego Wrocławia. Jednakże uroczystość, którą przygotowujemy w czerwcu, ona ma mieć taki charakter bardziej ekspansywny. Ta ekspansja ma być w postaci plakatów, zaproszeń do szkół, do miejsc, do instytucji kultury Wrocławia, do bibliotek, do kościołów. Na tę uroczystość ma również się składać pokaz filmu w kinie Warszawa, który jest dokumentem filmowym sprzed kilku lat i w dwóch odcinkach Wielka Wsypa i Raport Ogrodnika pokazuje właśnie, czy pokaże młodym ludziom na ekranie, jak wyglądał wojenny Wrocław, jak wyglądał ten ruch oporu. Wreszcie poprzedzający tę uroczystość wyjazd 10 czerwca do obozu Gross Rosen będzie tą lekcją żywej historii, gdzie pojedziemy do największego niemieckiego obozu koncentracyjnego na ziemiach zachodnich, do miejsca, gdzie znaczna część Polaków z tego ruchu oporu trafiła i gdzie oddali swoje życie. Znajdziemy te pamiątki, które wiążą się z ich właśnie tam przymusową obecnością i martyrologią. I te wspomnienia, ta cała jakby taka dodatkowa działalność, dodatkowe elementy mają jakby zwrócić większą uwagę na to miejsce i na martyrologię wojennego Wrocławia. Ci ludzie z literą P już odchodzą, kruszą się nieubłagane prawa egzystencji, biologii. Natomiast nie możemy tych spraw zasklepiać tylko do wąskiego kręgu, do tych, którzy tymi sprawami żyją i którzy te sprawy znają, ale tak RODO, jak i litera P musi być znana nowym pokoleniom, nowym wrocławianom, którzy żyją we Wrocławiu, wielu placówkom oświatowym, wielu nauczycielom, którzy przechodząc może wielokrotnie koło tego miejsca, też często gdy pytałem, sondowałem, to otrzymywałem takie odpowiedzi, nie mają chwili czasu na refleksję, nie zatrzymują się, nie interesują się przyszłością najbliższego otoczenia. Rada Osiedla Szczepin wychodzi jakby z taką ofertą. Chcemy tutaj z tą inicjatywą pokazać się szerzej. Chcemy przypomnieć polskość tego miejsca i wydaje się, że ta opieka, która już trwa od 2 lat, będzie teraz jakby takim podsumowaniem i ta uroczystość, smutna uroczystość, jak mówię, aresztowania w dniu 5 czerwca 1942 roku Polskiego Ruchu Oporu Olimp, będzie jakby naszym świadectwem, naszą pamięcią i tym czynem, o którym myślał również wieszcz Cyprian Kamil Norwid, konstruując tę myśl, którą ojciec Waldemar przytaczał na początku naszego spotkania.
Przypomnijmy, że naród składa się z jednego pokolenia ludzi żyjących i z wielu pokoleń umarłych, którzy ukształtowali jego przeszłość i w sposób decydujący wpływają na rozwój przyszłości. Mniej więcej ten cytat również przyświeca tutaj działaniom pańskim. Wiem, że jest kolejny widz lub słuchacz. Za chwileczkę dowiemy się kto. Halo, halo, prosimy. Szczęść Boże.
Dzień dobry. Moje nazwisko... mówi Marian z Wrocławia. Ja chciałem się ustosunkować do ucieczki Gauleitera Hanke przede wszystkim, bo Gauleiter Hanke, o ile wiem, to uciekł... Są dwie opcje, że pierwsza opcja jest taka, że uciekł przez pas wyburzony w okolicy Placu Grunwaldzkiego, a rzeczywistość była taka, że w hali ludowej był samolot Stroh krótkiego zasięgu i tam, gdzie teraz jest Iglica, on stamtędy uciekł i później się kontaktował z ludźmi w okolicy Jagniątkowa, gdzie cały sztab Festungswestał był. No i tam później się z nimi spotkał, a jego nieszczęście było to, że gdzieś w Czechach uciekał i zabili go czescy żołnierze. No ale to są różne rozbieżności, ja nie będę wchodził w tej chwili w kompetencje pana przewodniczącego osiedla Szczepin. Niemniej jednak jeszcze chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo ja już przecież jestem urodzony we Wrocławiu, jestem ratownikiem wrocławianinem i na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że Wrocław był niesamowicie lekceważony po wojnie. No i taka była sytuacja, ja miałem krewny, znalazłem się we Wrocławiu w sumie w takiej sytuacji, że ciotka była w Powstaniu Warszawskim, ojciec mój był w niewoli, żeśmy się później znaleźli we Wrocławiu, no ale krewni jakoś się do nas odsuwali, mówi, no co, Wrocław jest gruzem, jednym wielkim gruzem i tak zwana choroba gruzów to ciążyła na Wrocławiu, ci ludzie, którzy przyjeżdżali do Wrocławia, to prędzej czy później odjeżdżali. Doskonałą książką, publikacją na temat Wrocławia, ale bardzo niestety jest mało popularyzowaną, była praca pana Stefana Korbońskiego w Unii Rzeczpospolitej. Tam bardzo dużo o Wrocławiu powojennym pisał, że jak się wchodziło z dworca głównego do Wrocławia, no to coś było swąd. Swąd spalenizny i szczury biegające po Wrocławiu. No i wielu ludzi w tym momencie się znajdowało we Wrocławiu. Pan Janicki, świętej pamięci, który niedawno zmarł, też opisywał pewne historie o Wrocławiu. Cały ten Lwów powojenny, no on musiał przyjechać do Wrocławia i te okolice Lwowa i nie tylko Lwowa, ale Tarnopola, tych wszystkich rzeczy, no i tych ludzie się rozlokowali. Ja chciałbym poprosić, chciałbym taką rzecz, bo jestem zdenerwowany trochę, bo jak na antenie człowiek jest, to trochę się denerwuje.
A pan, panie Marianie, nas ogląda czy słucha?
Oglądam i słucham, ale kazali mi ściszyć.
I bardzo dobrze, bo wtedy byśmy nie mogli swobodnie rozmawiać.
I ja teraz tak na żywo nie widzę kontaktu z panami, tylko pod
palcach. Ale my pana słyszymy, słyszymy doskonale.
A co mnie, jedna rzecz, ja ze swoich doświadczeń życiowych mówię, że jedna rodzina była z Pomorza, z Warszawy i tak dalej, no, żeśmy tak dziwnie byli traktowani, w sensie takim, no, że ta sytuacja była dziwna, że wraz z powrotem wraca matka ciotka wraca do gruzów i przez pewien czas, przez lata 60. przyjeżdżali, pamiętam, z Warszawy przyjeżdżali ludzie, a u was nie ma tego, a tam już w Warszawie wiadomo, że się te rzeczy brało. Nikt nie mówi o rzeczach, które się działy, że z Wrocławia wywieziono całą historię sztuki średniowiecznej, jest w Muzeum w Warszawie jest cała sztuka średniowieczna i to zdobi całe Muzeum Warszawskie. Następna sprawa, cegła z Wrocławia jechała do Nowej Huty i do Warszawy. O tym też się nie mówi. Wielu ludzi nie wie o tych rzeczach. Tu się spotkałem, na przykład spotkałem się później z rzeczami takimi, że o Ukraińcach, o tych zbrodniach, które były na Ukrainie, że ja się spotkałem z ludźmi, proszę mi wierzyć, że 2 lata temu się spotkałem z ludźmi, którzy nie wierzą w to, że na Ukrainie były zbrodnie, ludobójstwo było popełnione przez ukraińską powstańczą armię. I to jest ta cała historia, całe to koło historii zakręciło i wróciło do Wrocławia.
Panie Marianie.
W 70-tych latach coś się ruszyło, naprawdę coś się ruszyło. Pan mówi o szczepinie. Szczepin to się w 70-tych latach dopiero odrodził. Tam były tylko drogi wytyczone. Chwała tym ludziom wszystkim, którzy projektowali, że zostawili te gruzy i że można było to odbudować. Jest doskonała książka w tej chwili przez Niemca wydana, Obce miasto Wrocław 1945 i potem pana Gregora Tuma. Wydawnictwo Wianowa.
Tak jest.
I tam jest doskonale to wszystko opisane. Do mnie to trafia jako do Wrocławianina, mimo że to Niemiec napisał, bo na przykład Stare Miasto we Wrocławiu pana Małachowskiego też śledziłem, ale to jest tylko historyczne ujęcie tego wszystkiego. To jest emocjonalne ujęcie, a jeśli chodzi o stronę emocjonalną, żaden polski jakiś pisarz się nie podjął tego tematu.
Panie Marianie, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie do naszego dzisiejszego spotkania. Pozdrawiamy serdecznie i myślę, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie na ten temat. I chyba rzeczywiście, panie Tadeuszu, troszeczkę nic nie ujmując stolicy, ale gdzieś Wrocław i inne miasta Polski, które również niebagatelnie ucierpiały podczas działań wojennych ostatniej wojny światowej, no jakoś tak gdzieś zaginęły.
Naturalnie to jest 60 lat na nowo powrotu Wrocławia w kształt terytorialny Polski. Tu nie będziemy rozwlekać w tym momencie, czy rozszerzać wątku Polski czy Europy Pojałtańskiej, konferencji poczdamskiej, faktu, że byliśmy w obozie państw zwycięskich i tak dalej. Natomiast tutaj ta myśl pana z Wrocławia na pewno jest związana ze swoistą identyfikacją i poczuciem tożsamości. nas Polaków, ale więcej mieszkańców Wrocławia czy ziem zachodnich. I o ile rzeczywiście osoby, bo nie mogło być inaczej, przyjeżdżające po 1945 roku do Wrocławia z różnych części II Rzeczypospolitej, czy z Pomorza, czy z Kieletczyzny, czy ze Śląska i tak dalej, ci ludzie, o czym mówili, pisali, o czym wyraźnie deklarowali, nie mieli tego poczucia z tymi ziemiami, było to jakby no, swoiste ich wyrwanie z innego miejsca i tutaj przeniesienie. Natomiast ja chcę z wyraźną stanowczo i z dużą mocą podkreślić, że ja jako Polak urodzony we Wrocławiu na tych ziemiach nie mam w najmniejszym stopniu problemu z poczuciem tożsamości. Nie tylko jako Polak, ale jako mieszkaniec tych ziem. Nie ma tutaj u mnie żadnego problemu tymczasowości. Zagrożeniem jest różnie. To jest innego typu teraz zagrożenie od kilkunastu lat. Nie jest to militarne. Ono ma charakter medialny, ekonomiczny, instytucjonalny i inny.
I mentalny.
Mentalny również. Natomiast miasto, w którym mieszkamy, miasto Wrocław, faktycznie jest miastem, które no można powiedzieć, jeśli chodzi o ten obszar czy akcenty polskości, pozostawia wiele do życzenia. Natomiast czy nam użalać się i skarżyć, że z jednej strony Brytyjczyk pisze historię Wrocławia, z drugiej strony młody Niemiec, tutaj rzeczywiście to jest z tamtego roku wydawnictwa Wianowa. Ja powiem tak, ja jako Polak, czując polski temat, zajmuję się nim, pogłębiam, staram się jak największą wiedzę na ten temat uzyskać i później, przygotowując uroczystość, zachęcić do niej jak najwięcej osób, a więc czynem pokazać tę polskość i to, co jest w moim sercu. Natomiast mam świadomość, że są różnego rodzaju organizacje czy fundacje niemieckie czy polsko-niemieckie we Wrocławiu czy w innych miejscach, które również pokazują dorobek wojenny czy martyrologię, ale już w duchu niemieckim i Niemców w wojennym Wrocławiu. Pewnie taka martyrologia i taka działalność była również, oczywiście, ale mnie interesuje polski wymiar miasta, polska martyrologia. Natomiast często jest tak, że intelektualiści, włodarze, nie mówiąc już o mediach wrocławskich czy regionalnych, no trzymają, jak to się mówi popularnie, tylko stronę tych możnych tego świata. Mówi się o tej wielokulturowości.
Którzy mają pieniądze.
O tym tyglu, że to miasto było no, wszystkich, a gdzieś tam Polaków na samym końcu. Także na pewne sprawy trzeba zwracać uwagę, akcentować je, punktować, głośno o nich mówić, ale równolegle czy w większym stopniu proponować ze swojej strony ofertę edukacyjną, patriotyczną, historyczną.
No i przede wszystkim filozofię prawdę czynu, historyczną.
Prawda historyczną. Ale w czynie. To nie może już być jak kiedyś mała chociażby dokumentacja profesora Koniecznego, Polska Grupa Konspiracyjna Olimp w wojennym Wrocławiu, czy jakieś małe broszurki, które wychodziły w niedużym nakładzie. Nie jest łatwo, nie posiadając czy dysponując małymi funduszami, prowadzić ofensywną w takim obszarze akcję informacyjną czy dobrą nowinę, ale jednak trzeba sobie radzić i swoim sumptem docierać poprzez przyjazne gazety, poprzez takie audycje jak tutaj dzisiaj w Toruniu, poprzez prelekcje w szkołach. Trzeba to robić w swoim zakresie i naprawdę jest na to zapotrzebowanie i jest na to na pewno możliwość.
Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. Już ostatni telefon odbierzmy. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwała.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Waldemara i pana prowadzącego.
Jest z nami pan Tadeusz Szczyrbak. A kogo my witamy?
Jadwiga. Jadwiga Prada. Ja chciałam powiedzieć, że ja mam już przecież i tu legitymację i po prostu byłam w obozie, przeszłam marsz śmierci, przeżyłam, ojca straciłam, ale tuż tutowie byłam i marsz śmierci. I przede wszystkim mam jeszcze tu legitymację i znaczy był program zrobiony ze mną i przede wszystkim dziękuję ojcu Waldemarowi. Ojcu Piotrowi, że dostałam płyty już tego.
Ojcu Jackowi. Ojcu Jackowi przede wszystkim.
Waldemar może mnie przypomina trochę.
Tak, tak, ale na tym programie był ojciec Piotr i ojciec Jacek.
Ja rozumiem, ale że dostarczyli mi. Tak. Bardzo dziękuję z tego i się cieszę. Także mój program to już wszystko przeżyło i jest na filmie.
Bardzo się cieszymy i dziękujemy, że pani zechciała się podzielić z naszymi widzami właśnie tymi drogocennymi wspomnieniami, gdyż one by umknęły gdzieś nam, a tak to zostały zapisane na taśmach filmowych i dzięki temu mogą służyć przyszłym pokoleniom, ponieważ tak jak brzmi motto naszego dzisiejszego spotkania, to przeszłe pokolenia kształtują przyszłość, a naród składa się z jednego pokolenia, które zawsze pamięta o tych, którzy byli i musi pamiętać o tych, którzy będą po obecnym trwającym pokoleniu. Dlatego za to pani bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy gorąco, życząc dużo sił i dużo zdrowia, które również jest tutaj jeszcze nam bardzo potrzebne. Szczęść Boże, pani Jadwigo, szczęść Boże.
Tak, tutaj specyfika północnej Polski, Pomorza, obóz Stutthof, także tutaj no, słuchacze dzisiaj będąc też świadkami, uczestnicząc w tej audycji, no, dzielą się wspomnieniami, na pewno mają miejsce reminiscencje.
One odżywają się w sercach i w pamięci.
Odżywają, oczywiście.
Ponieważ mówimy o tym potężnym nieszczęściu, jakim była II wojna światowa, troszeczkę ona teraz próbuje być, ta prawda historyczna próbuje być nawet i ideologizowana lub zacierana, jednakże nie możemy zapomnieć o faktach, kto był katem, a kto był ofiarą w tym przypadku.
Absolutnie tak, mówimy to głośno, wyraźnie. Trzeba wyraźnie mówić o akcentach, dobitnie przypominać, kto był katem, kto był ofiarą, kto rozpoczynał, wywoływał II wojnę światową, jaka była skala represji, jaką ofiarę złożył naród polski podczas II wojny światowej. I wreszcie to z jednej strony to te akcenty, ta usilna, wyraźnie przypominana prawda, a z drugiej strony uważna lektura pism, artykułów, listów, gdzie często opuszcza się, nie mówi się o niemieckich obozach, tylko to są jakieś nazistowskie, hitlerowskie, bliżej nieokreślone. Czasami ten sprawca gdzieś umyka z pola widzenia. Tymczasem w duchu pojednania i przebaczenia, jaką niewątpliwie jest bardzo ciekawa, którą też na dzisiejszą jakby swoiście audycję przeczytałem, lektura świętej pamięci już arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, będziecie moimi świadkami, to dokument z czasu II wojny światowej od listopada 1939 roku, od momentu aresztowania we Włocławku poprzez obóz w Sachsenhausen, aż wreszcie ten okres 4 lat w obozie w Bawarii, w Dachau, ten obóz, w którym największą ofiarę ze swojego życia złożyli polscy kapłani katolicy. Ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański przypomina tutaj swoje, ale i losy innych osób, biskupa Michała Kozala, swoją osobę, pseudomedyczne doświadczenia, którym był poddawany. No i ta symboliczna data 29 kwietnia, odszedł do domu ojca w 62. rocznicę wyzwolenia obozu Dachau. 29 kwietnia 1945, 29 kwietnia 2007 roku.
Panie Tadeuszu, podsumowując już nasze dzisiejsze spotkanie, dlaczego warto i dlaczego akurat należy przypominać właśnie istnienie tajnej organizacji OLIMP i tym podobnych organizacji na terenie obecnie Polski, ale również i Polski okupowanej przez Niemców?
Myślę, że z jednej podstawowej strony, dlatego że to znaczący wkład z jednej strony w powrót Wrocławia do Polski i ta wizja Polaków spod znaku rodła i tutaj w większości ludzi z literą P, którzy mieli świadomość, że trwa wojna i Polska wróci na tę ziemię, stąd między innymi zawiązany choćby i dlatego ruch oporu OLIMP. Z drugiej wielka, jeszcze mało jakby w szerszym takim kontekście przedstawiona martyrologia wojennego Wrocławia właśnie ludzi z literą P. I wreszcie trzecia sprawa to fakt, że te miejsca pamięci są stosunkowo niedaleko nas i są rozsiane w różnych miejscach Wrocławia. To właśnie taka działalność powoduje, że bardziej odczuwamy tę łączność z Wrocławiem, że w wtedy widzimy te nasze wspólne związki z tym miastem, że nie ma tej pustki, tego oderwania od tej spuścizny wielowiekowej na te czasy stosunkowo nieodległe sprzed 60-70 lat, tak w przypadku wojennego Wrocławia, jak i w ogóle spraw Rodła, które tutaj wielokrotnie były podnoszone, łatwiej te sprawy przedstawiać młodemu pokoleniu, które jakby zanurzając się w tę historię okresu międzywojennego czy historię XX wieku ziem zachodnich i północnych, bardziej jest tymi sprawami zainteresowana, bardziej jest w stanie sobie je wyobrazić niż te czasy odległe, a więc 7 czy 8 stuleci, kiedy mówiliśmy tutaj i mówimy o tej polskiej państwowości czasów piastowskich i w ogóle tutaj historii na ziemiach zachodnich.
W jaki sposób, jakimi metodami próbuje pan oraz całe stowarzyszenie przekazywać młodym Polakom, młodym Wrocławianinom te prawdy historyczne i te fakty?
Na pewno prelekcje, spotkania, audycje i jeśli ojciec pozwoli, zaproszę jeszcze raz wyraźnie, dobitnie na 17 czerwca tego roku w niedzielę. Będziemy obchodzić uroczystość, będziemy organizować uroczystość 65. rocznicy aresztowania członków Polskiego Ruchu Oporu Olimp. Przy tym pomniku spotkamy się o godzinie 11.30. O godzinie 13 w parafii Chrystusa Króla na osiedlu Szczepin w parafii salezjańskiej naszej parafii będzie miała miejsce uroczysta msza święta i następnie w tej części programowej, merytorycznej będziemy mogli w postaci takich referatów, takich wystąpień powiedzieć jeszcze krótko o tej historii, o tych pięknych kartach. Na to również złożą się, jak mówię, wyjazdy do obozu Gross-Rosen, pokaz filmowy dla młodego audytorium gimnazjalistów. Także to, co ma miejsce z Rodłem w tej praktycznym ujęciu, to również będzie miało miejsce teraz w przypadku Ruchu Oporu Olimp. Ufam, że władze miejskie, władze samorządowe Wrocławia tym razem jakby będą bardziej zainteresowane tym tematem, podobnie jak również samorządy Ostrzeszowa, Kępna, do których zwróciliśmy się też z zaproszeniem, z pismem do wzięcia udziału w tych uroczystościach, bowiem stamtąd właśnie wywodzili się w większości ludzie z literą P, którzy następnie przyjechali do Wrocławia, tutaj byli robotnikami przymusowymi i oni właśnie stanowili w dużej większości Ruch Oporu Olimp. To miejsce, które jest wielkim znakiem pamięci, wielkim akcentem martyrologii i no, wielką historią wojennego Wrocławia, przed którą będziemy 17 czerwca w sposób szczególny chylić czoła.
Wrocławianie, nie tylko na te uroczystości zapraszamy bardzo serdecznie. Ja dziękuję panu i naszym widzom i słuchaczom za wspólne uczestnictwo w naszym dzisiejszym spotkaniu. Przypomnę, że o polskim ruchu oporu Olimp w wojennym Wrocławiu rozmawialiśmy z panem Tadeuszem Szczerbakiem z rodziny Rodła. Raz jeszcze dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję
za uwagę naszym widzom i słuchaczom. I nie zapominajmy o tym, co powiedział i zapisał nam Cyprian Kamil Norwid. Naród składa się z jednego pokolenia ludzi żyjących i z wielu pokoleń ludzi umarłych, którzy kształtowali jego przeszłość i w sposób decydujący wpływają na rozwój teraźniejszości. Żegnam się z Państwem tymi słowami oraz naszym pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.